Навали. Radio Gdańsk. A w studiu już Herbiarz, trójmiejski MC jest razem z nami. Cześć, witam ciebie.
Cześć, witam.
No dobrze, to na początek ustalmy, bo powiedziałem tak bezpiecznie, trójmiejski MC, ty jesteś z Gdyni, prawda?
Tak, jestem z Gdyni.
Dzielnia?
Witomino.
Prawilna dzielnia.
Dosyć tak.
Okej, okay, spotykamy się tutaj, bo w ubiegłym roku wydałeś płytę Dedykowałem duszę i twoje pochodzenie zdradza właśnie okładka tej płyty, bo zdaje się, że to jest najwyższy budynek Gdyni, czyli Sea Towers. Skąd pomysł na akurat takie... Dedykowałeś duszę czemu?
Dedykowałem duszę Bogu, a moja dedykacja jest okazana przez pracę i zupełne oddanie się muzyce. Ponieważ wierzę, że popełniłem parę błędów w życiu i wierzę, że Bóg dał mi drugą szansę, żebym mógł naprawić pewne rzeczy. I od tego momentu wierzę, że spełniam swój sens istnienia przez muzykę. Dlatego dedykowałem duszę. I ta płyta to jest... Po prostu przypomniałem sobie o tym, że tak było. Jeszcze mocniej jakby wzmocniłem swoje fundamenty takie duchowe, intelektualne. I dlatego zdecydowałem się na tak mocny, można nawet powiedzieć religijny tytuł przez moje osobiste przeżycia. A jeżeli chodzi o fotografię, okładkę albumu, wykonał zdjęcia Mateusz Rutkowski, Matt Photo Art, możecie znaleźć na Instagramie, świetny fotograf. Od wielu lat współpracujemy razem na różnych płaszczyznach. Kiedyś też nagrałem jego reklamę, spot reklamowy studia nagraniowego w Gdańsku, także polecam zobaczyć.
To zapytam ciebie, bo zacząłeś z grubej rury i ja się bardzo cieszę, bo to są takie szczere i mocne słowa. Dostałeś drugą szansę od życia. Czy ty jesteś w stanie i chcesz rozwinąć, o co chodziło i dlaczego?
Potknąłem się. Byłem bliski zupełnemu załamaniu, nawet śmierci. I myślę, że gdybym szedł tą drogą, którą szedłem, to może dzisiaj byśmy nie rozmawiali, a... Podniosła mnie z tego muzyka, głęboka wiara i w to, że mogę nadać życiu z siłą po prostu świata, z siłą istnienia, jestem w stanie podnieść się ze wszystkiego. To mnie zmotywowało i brnąłem przed siebie, a muzyka zawsze była blisko mnie i w najgorszych chwilach zawsze była przy mnie. Więc zdecydowałem się, że tak samo jak to, co podniosło mnie, dało mi to, że chciałbym to oddać i móc dać to następnym pokoleniom.
Kiedy ty zacząłeś nawijać? Który to był rok? Bo ty jesteś młodym chłopakiem, prawda?
Tak.
Młodym to znaczy?
Młody, mam 22 lata, urodziny miałem 5 sierpnia, czyli 22.
No to wszystkiego najlepszego na te ładne dwie dwójki.
Spóźniłeś się.
o 3 tygodnie. Okej, okay, 22 lata, a zacząłeś nawijać?
Zacząłem nawijać w 2013 roku, zaczęły się pierwsze freestyle, a w 2017 roku, w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam, podjąłem pierwszy raz mikrofon. Już kupiłem go, wiadomo, trochę wcześniej, zrobiłem mały setupik i wtedy nagrałem pierwszy utwór, wypuściłem na YouTube'a w czerwcu 2017 roku.
Mhm, ty powiedziałeś, że muzyka uratowała ciebie. Jak rozumiem, to była inspiracja kimś, czymś, czy raczej w tych trudnych momentach, kiedy, no, jak sam powiedziałeś, otarłeś się o śmierć, to ty zacząłeś tworzyć muzykę. Opowiedz nam trochę o tym, bo to będzie inspiracją dla naszych słuchaczy. Ten moment, w którym przewektorowałeś swoje życie.
No to nie chcę mówić zbyt wiele osobistych szczegółów, ale uderzyłem dno. Przyczyniły się do tego używki. Problemy w życiu, brak akceptacji siebie. Bo można powiedzieć, że używki były mechanizmem, który doprowadził mnie do autodestrukcji. Ale myślę, że gdyby nie to, mogły być inne formy jakieś samookaleczania, może jakieś właśnie popełnienie samobójstwa. Myślę, że to mogłoby wchodzić w grę. Uderzyłem o dno, zawiodłem wiele osób i czułem się samotny. A muzyka, jak mi pomogła, dała mi siłę, dała mi energię, dała mi coś, co sprawiało, że chcę żyć. Coś, co w ogóle zrozumienie, bo wielu artystów przechodziło przez bardzo samotne momenty w swoim życiu. Często przez to, że społecznie nie mają osoby, która może być tak samo jak ona, albo robi rzeczy takie same jak ona, więc są sami na takim pustym polu, na środku takiej łódki, gdzie odpłynęli od brzegu, jest status społeczny, są różne formy obcowania i no, nikt nie zrozumie tego, jak powiem, że chcę grać koncerty, jak opowiadam o koncertach, jak chcę robić trasy, nikt to nie rozumie. Moi kumple pracują w sklepach, dowożą coś, nie rozumieją mnie. I tak samo ci artyści przez muzykę przekazali to, czasami te samotne emocje, te przemyślenia, te problemy, jeżeli artysta jest szczery. A artystów, których słucham, wiesz, że są szczerzy i czuję to, że są szczerzy. Po prostu mówią o tych problemach. Właśnie czasami z używkami, czasami o samotności, o braku akceptacji, o tym, że nie mogą znaleźć drugiej połówki przez swój styl życia lub przez to, że są inni niż reszta. Ja też uważam, że jestem inny niż reszta. Każdy może powiedzieć, że jest w jakiś sposób specjalny, ale chodzi nawet o moje warunki życia. Jakby to nie jest takie standardowe, że siedzi się w izolacji, a przez 2 lata życia siedziałem w izolacji, robiłem po 12-16 godzin muzykę dziennie i niewiele osób było w stanie w ogóle mnie zrozumieć. Ludzie, ja zniknąłem po prostu ze świata i ludzie nie do końca wiedzieli, o co chodzi. I wtedy rozumiała mnie muzyka, słuchała mnie muzyka. Też ludzie, mam wrażenie, że kiedy jestem w społeczeństwie, nie chcą mnie słuchać. Ja jestem osobą, która słucha, a muzyka to jest ten moment, kiedy mogę głośno powiedzieć do świata, całemu światu ogłosić, co ja czuję.
I twoją muzykę dosłownie za kilkadziesiąt sekund posłuchamy, bo wszedłeś z grubej rury, można powiedzieć, bardzo takim osobistym wyznaniem, za co ci bardzo też dziękuję, bo to nigdy nie jest łatwe, żeby mówić o sobie w tak szczery i konkretny sposób. Ja widzę dużo, słuchałeś nas, czy mnie, przed wejściem na antenę, ja widzę dużo sprzeczności w twoim wizerunku, który ja widzę, a w tym, co widzę na płycie i o tym chciałbym porozmawiać bardzo, bo nawet przygotowując się do tej audycji, słuchając twojej płyty, miałem problem z wybraniem takich utworów, które no, na antenie publicznego radia mogą zafunkcjonować, jeśli wiesz, o co mi chodzi, bo dużo jest bardzo mocnych tekstów, za które mógłbym dostać po głowie. Natomiast utworem, który na pewno mógłby w każdym radiu zabrzmieć i który teraz usłyszymy, to jest Mowa Ciała. I zaraz wrócimy do rozmowy z Herbiarzem, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Mowa Ciała, tak nazywa się ten numer z płyty Herbiarza, Dedykowałem duszę. Trzymam tę okładkę, trzymam ten krążek naszego dzisiejszego gościa. Raz jeszcze dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim.
No właśnie, muszę troszeczkę podostrzyć, Herbiarzu drogi, bo widzę dużo sprzeczności i zapytam o tę sprzeczność, bo z jednej strony przesłuchałem całą płytę i tam jest tak, mnóstwo bragi takiej z przechwałkami, z pewnością, pokazywaniem albo pozornej, albo prawdziwej pewności siebie. Dużo takiego, powiedziałbym, wygrywania życia, ale w takim kontekście ja jestem najlepszy, ja robię to najlepiej, ja mam na to najlepszy patent, mam najlepsze flow i tak dalej. A tutaj widzę bardzo skromnego, spokojnego, wyważonego chłopaka. Nie mówię niepewnego siebie, natomiast wyważonego. Gdzie jest prawda? Czy to jest kreacja artystyczna? Czy to jest część twojej duszy? Czy to jest cała twoja dusza? Czy to jest może po prostu jakieś zaprzeczenie, żeby trochę zaszokować swojego słuchacza?
Uważam, że skromność nigdy nie boli. Nie uważam się, że jestem lepszym jakkolwiek, pod jakimkolwiek względem od innych. Uważam, że dobrze rapuję, ale nie uważam się za kogoś lepszego. Uważam, że każdy może dojść do takiego poziomu, jeżeli włoży wystarczająco dużo pracy. Aktualnie uważam, że moje umiejętności są na takim poziomie i tak odczuwam to, że nie boję się ani konfrontacji, ani tego, że mogę powiedzieć głośno, że czuję się jednym z najlepszych. Może i nawet na dzisiejszy dzień jednym z najlepszych raperów w Polsce, a czas zweryfikuje. Nie lubię mówić takich, rzucać słów na wiatr, bo uważam, że to wszystko zweryfikuje historia i zamiast mówić w takich wypowiedziach właśnie takie rzeczy, jak powiedziałem teraz, to oceni to historia i ludzie sami będą to mówić. A na kawałkach braga to jest nieodłączny element hip-hopu.
No ale wiesz, że wystawiasz się na strzał, mówiąc, wiesz, kto najlepiej składa słowa, to zaraz ci wszyscy, którzy też składają słowa, powiedzą, co on, pip, prawda?
Tak, tak.
No i właśnie, czy to nie jest trochę ryzykowne? Czy nie boisz się, że będą od ciebie wymagać 5 razy więcej, niż jesteś w stanie od siebie dać, dlatego, że mówisz, ja tu jestem najlepszy?
Nie spotkałem się chyba jeszcze z osobą, która wymagała ode mnie więcej niż ja sam. To jest to? nie boję się konkurencji, znam swoje umiejętności, może dlatego też, że wychowałem się w duchu hip-hopu i jednym z naturalnych elementów jest konkurencja. Między innymi na bitwach freestyle'owych, w których wiele razy brałem udział.
Do tego też wrócimy.
Między innymi jedną z nich wygrałem bitwę o wazon pod Tubazą w 2019 lub 2020 roku, nie pamiętam. Cały czas myślałem, że 2020, ale teraz wydaje mi się, że 2019, ponieważ widziałem zdjęcia, jakoś mi gdzieś mignęły i to był chyba 2019 rok jednak.
Powiedzmy, bo przed momentem usłyszeliśmy Mowę Ciała. W mojej opinii najlepszy beat z tej płyty. Zresztą mój faworyt na krążku, to ci powiedziałem. Ty, to jest też ciekawostka, sam robisz bity na swoją płytę, prawda?
Wszystkie bity od listopada 2021 roku robię samodzielnie. Również produkuję podkłady dla innych osób. Jestem realizatorem w studiu. Czasami jestem DJ-em, robię też skrecze. No, właściwie zajmuję się wszystkim od A do Z razem z inżynierią dźwięku. Mix, mastering, wydawnictwo, promocja, wydawnictwo już powiedziałem. No, nawet czasami montuję teledyski, piszę scenariusze. Także
Czego się trudniej nauczyć? Bo mówisz, spędziłem w studiu po kilkanaście godzin. To trudniej jest nauczyć się robić dobre podkłady, czy trudniej nauczyć się dobrze rapować?
Jest mi to ciężko ocenić, ponieważ pisanie było od, powiedzmy, tego 2017 roku, 2015 były początki, gdzie tam coś skrobałem na kartce, rozłożone w czasie. I nie miałem wtedy tyle czasu osobistego, żeby się tym całkowicie zająć. Bo byłem w szkole i na przykład zamiast być na lekcjach, na języku angielskim mówi pani, o, bardzo dobrze notujesz, ja mówię, dziękuję, a tak naprawdę pisałem teksty w języku angielskim, na języku angielskim. Więc jak pani patrzyła w zeszyt, to widziała, że po angielsku jest coś zanotowane, a nie wiedziała, że to są moje teksty. Okay. I potem jak zobaczyła to, to kazała mi przepisywać notatki chyba z całego półrocza, czy z całego nawet roku. Więc cały czas pisałem teksty i to było, na przykład kułem teksty na przerwach. Pisałem je w toaletach, czytałem słownik. Gruba faza po prostu. Byłem mocno zafiksowany na punkcie pisania. Nadal uwielbiam pisanie. A z podkładami było tak, że jak zacząłem to robić, to już wiedziałem, że chcę zacząć to robić na poważnie. I dlatego zacząłem robić bity, bo wiedziałem, że po pierwsze moje bity zaoszczędzą mi pieniądze, po drugie, że...
Że nie będziesz musiał wydawać kasy. Mimo, tak. Że no, łatwiejszą drogą, myślę, bardziej pójściem na łatwiznę, ale w takim stopniu, że wiedziałbyś, że odbiór będzie pewnie lepszy, byłoby zamówić dobry, znaczy bujający bit od znanego producenta, który wie, jak to robić, nie?
Tak, natomiast ja chcę udzielać się muzycznie na wszystkich płaszczyznach. Uważam, że można jeszcze dużo świeżości dać do muzyki, że takiej muzyki, którą ja bym chciał usłyszeć w Polsce, nie do końca, albo nie trafiłem, albo takiej nie ma, po prostu, a słuchałem wielu różnych polskich wykonawców i można wnieść do tego inną jakość, inną bangerowość, rzeczy poukładać w inny sposób, inna stylistyka tego wszystkiego. Dlatego też zacząłem robić te bity i wiedziałem, że jak będę rapował, to będę miał jakieś przerwy, czasami jest brak weny, coś. Chcę żyć wokół studia. Jakby ja nawet właśnie przez te kilka lat nie czułem, że muszę wyjść gdzieś do jakiejś publiki albo jakoś bardzo grać koncerty, bo byłem tak pochłonięty w tej pracy, to była dla mnie alternatywna rzeczywistość. Dla mnie tylko istniało wstać z łóżka, nie jeść nawet śniadania, wziąć sobie yerbę, robić bity od rana, potem napisać tekst i tak dalej. Dlatego też schudłem właśnie do 62 kilo i od teraz, od... styczeń, luty, od marca chyba 2023 roku zacząłem znów ćwiczyć. Przytyłem z 15 kilo tego czasu. Teraz jest, ważę 75 kilo około. Mm-hmm. No to 13.
A jak dużo masz dystansu do krytyki? Bo jak widziałem pod twoimi kawałkami opinie negatywne od ludzi, to wchodziłeś z nimi w polemikę. To mówiłeś, oceniaj muzę, a nie coś tam, tak? Mhm. I widziałem, że tam było kilka takich zwarć, powiedzmy, z tymi, którzy ci pisali, słabe to. Masz dystans, czy go nie masz?
Może inaczej. Dostaję tak wiele opinii, pozytywnych i negatywnych, że nie mogę się liczyć do końca ani z pozytywnymi, ani negatywnymi. Staram się robić swoje, nie zwracać uwagi na to.
W sensie warto się chyba z każdą liczyć, ale wyważyć je, tak?
Właśnie uważam, że nie do końca warto się liczyć z opiniami innych ludzi, ponieważ nie wiemy, kim oni są, jakie mają doświadczenie. Jeżeli ktoś, kto nie ma żadnego pojęcia o muzyce i jest głuchy na dwa ucha, mówi, że moja muzyka jest słaba, a nie słyszy nic, ja nie wiem o tym. Więc jak mam sugerować się na równi jego opinią z opinią mojego mentora, który wiem, że od 30 lat robi muzykę i robi świetną muzykę i ma osiągnięcia. Jak ta opinia ma być równa? te opinie nie mają poparcia, nie mają wagi, dlatego nie do końca liczę się z opinią każdej osoby. Jeżeli ktoś mnie klepie po plecach, fajnie, ale też nie do końca biorę tego do siebie. Ja jestem zadowolony w momencie, kiedy ja uważam, że coś jest dopracowane i jeżeli ktoś powie, miałem ostatnio taką sytuację z producentem, który ma bardzo duże doświadczenie, Żyleta, pozdrawiam ciebie, jeżeli słuchasz, producent z Poznania, właśnie teraz pracujemy nad nowym albumem i cały czas nad nim pracujemy, to nagraliśmy drugi utwór w naszej współpracy i powiedział, no nie jestem przekonany, o dobra, dajmy temu dzień. Ja mówię, no a jestem zadowolony. Daliśmy temu dzień, ja wstaję rano i mówię, nie jestem zadowolony. On mówi, ja to akceptuję, zostawmy to jak jest. Ja mówię, daj mi dzień, zrobię co tylko mogę, daj mi jeden dzień i zrobię ten utwór tak, jak dzisiaj to czuję, bo wczoraj miałem załamanie i było mi przykro. Ogólnie miałem zły nastrój, niski poziom energii. Powiedział, okej. Jak wysłałem mu to, powiedział, chłopie, okej, dobra, druga wersja, w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. I wtedy był on zatysfakcjonowany. Już wcześniej było okej, ale ja wzniosłem to na wyższy poziom, bo chodzi o postawianie samemu sobie poprzeczki. Tak samo nie do końca możemy się porównywać do
zarzuty o buńczuczność, i, no bo z tej płyty wylewa się właśnie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, taka niepewność siebie, pewna nonszalancja. Na pewno spotykasz się wśród słuchaczy, ja nawet od kilku raperów mogę ci powiedzieć, tylko nie powiem ci jacy, bo mnie nie upoważnili, ale jak rozmawiałem ze środowiskiem trójmiejskiego czy pomorskiego hip-hopu, to mówią, Herbiasz trochę odleciał, bo jest taki pewny siebie i myśli, że to, że rozumy wszystkie pozjadą. Na pewno się spotykasz z takimi zarzutami i jak im odpowiadasz?
Pozdrawiam kolegów z branży, nauczcie się rapować. Jak troszeczkę jeszcze mnie posłuchacie, to może podciągniecie poprzeczkę na tyle, że nie będę musiał być w waszych rozmowach, bo ja nawet nie muszę o was wspominać, bo nie jesteśmy na tym samym poziomie.
Okej, to w takim razie słuchamy drugiego z przygotowanych dzisiaj numerów. Dedykowałem duszę, to płyta, a numer to Samotny Wilk. Herbiasz naszym gościem. Samotny Wilk jest w naszym studiu. Herbiasz, raz jeszcze, witam ciebie.
Dzień dobry, witam Gdańsk.
Introdukcja Records, tak nazywa się wytwórnia, którą założyłeś. Opowiedz trochę o tym, bo z jednej strony wydajesz sam siebie, z drugiej strony zdaje się, że wydajesz jeszcze kogoś.
Tak.
To poprosimy o więcej szczegółów.
Wydaliśmy kilku artystów, między innymi Wienie, Collisona.
To są ludzie z Trójmiasta, z Pomorza, stąd?
Z Trójmiasta. Nagraliśmy również na otwarcie wytwórni utwór Skąd pochodzę, czyli około 8-minutowy utwór z teledyskiem, na którym umieściliśmy 13 albo 20 MC. Wydaje mi się, że 13 MC z Trójmiasta i okolic. I wydaliśmy też Introdukcja Records Mixtape, czyli, no tak jak mówi nazwa, mixtape, który zawiera chyba 20 artystów i są to lokalni artyści oraz artyści z Wielkiej Brytanii zaprzyjaźnieni z naszą wytwórnią.
Do czego ci wytwórnia? Po co ci ona?
Wytwórnia to szyld i po prostu jest to jakieś logo, które reprezentuje rzeczy, które robimy. Introdukcja Rekord została założona, w ogóle byłem na Kamiennej Górze wieczorem, patrzyłem w niebo i tak sobie pomyślałem, że chciałbym, żeby inni artyści mieli trochę łatwiej niż ja mam, a zrobiłem to wtedy, kiedy jeszcze nie szło tak dobrze, ale szło już lepiej i wtedy pomyślałem, że mógłbym coś zrobić dla ludzi, mógłbym coś zrobić dla nich łatwiej, pomóc ich trochę pokierować i uważam, że jest wielu dobrych artystów, ciekawych wykonawców, którzy nie dostają dużych kontraktów, którzy sami zrobią bardzo mało, a z czyjąś pomocą mogą zrobić chociaż coś, mieć jakiś impact i mogą do kogoś trafić.
A te marzenia też sięgają, no bo tak to z płyty wybrzmiewa trochę, bogactwa, gromadzenia, jakichś takich materialnych korzyści.
Materialna korzyść, o bogactwo, może powiedzmy to tak, uważam, że dobytek, który został zdobyty sam, jest pewną manifestacją ciężkiej pracy, inteligencji, znajomości pewnych tematów. Osoba leniwa, jest niska szansa, że będzie bogata. Ja uważam, że bogactwo, do którego doszło się samemu, uczciwie, robiąc to, co się kocha, reprezentuje poziom ciężkiej pracy, zaangażowania, dedykacji.
Sprawdzam tutaj na nasze wiadomości, przypomnę, czy SMS-owo 603-06-06-06, czy na naszym fanpage'u Rapu na Fali. No i są na przykład wiadomości, jedna jest od Michała. Michał napisał taką rzecz: można dużo mówić o stylu Herbiarza, ale na pewno jest jakiś. Miłe to chyba, prawda?
Dziękuję, pozdrawiam.
Najważniejsze być po prostu osobą, przy której się nie przychodzi obojętnie, prawda? To jest myślę, taka dewiza. Przypomnę nasz numer 603-06-06-06, jeżeli chcecie się podzielić swoim zdaniem na temat twórczości, którą prezentujemy tutaj, czyli twórczości Herbiarza, Mowa ciała i Samotny wilk za nami. To dajcie znać, czy na naszym fanpage'u, czy SMS-owo. Słucha nas trochę ludzi, na pewno przekażemy Michałowi tutaj te wszystkie wiadomości. No dobrze, to jeszcze na koniec zapytam cię o twoje wolnostylowe umiejętności, czy pasje, czy też próby z wolnym majkiem. Występowałeś na WBW, prawda? Na eliminacjach.
Tak.
Jak poszło?
Dobrze, ale tam jest kolesiostwo i nie chcą przepuszczać tak łatwo innych ludzi.
Okej, czyli się nie udało. Przejść.
Tam są ludzie, którzy się znają od 15-20 lat i nieważne jak to zarapuje, to dopóki tłum nie przyciśnie ich do ściany, to nie będą chcieli tego zrobić. Kiedyś była bitwa w Paszczy Lwa, chyba na Halloween, gdzie biłem się z legendami sceny we freestylu i ewidentnie wygrywałem. Nie chciano mnie przepuścić i pomimo, że były dozwolone 2 dogrywki w regulaminie, były 4 dogrywki i tak długo robili dogrywki, aż właściciel klubu się zbuntował, bo powiedział, że się przeciągnie impreza przez to. Ludzie zaczęli wchodzić na scenę i jury ich uspokoiło i powiedział, że to jest ostatnia dogrywka. I były 4 dogrywki, a miały być 2. I w tych 2 dogrywkach pobijałem. I niestety tak długo robili dogrywki, aż przegrałem. Po prostu byłem już zdesperowany. Byłem jakby emocjonalnie, wypłukano ze mnie całą energię, bo wiedziałem, że jest nieuczciwie. To jest jakby ktoś miał knockout i mówiono wstawaj, ale już jest po czasie. Nie, wstawaj, on będzie walczyć, bo on musi wygrać. Nawet ktoś z jury wstał i powiedział...
Czyli kontynuowali, tak, póki będziesz słabszy.
Aż będę słabszy. I powiedział z jury głośno, przerwał i wtedy była ta burda, że prawie zaczęła się bójka. No, awantura po prostu duża, bo bójka
a
może
kto by
przesadzić.
Ją wywołał? Ty
chciałeś... Tłum. Nie ja. Ja stałem na scenie, ja rapowałem. Tłum po prostu zaczął być gniewny, nawet właściciel zaczął być gniewny. Była awantura, dlatego, bo ktoś z jury wstał i powiedział, no słuchajcie, my wiemy jak to wygląda, ale uważamy, że ten drugi raper, my go znamy od lat i wiemy, że on może pokazać więcej. A wszyscy bu i zaczęła się nakręcać atmosfera. Rapowałem o tym... W 2021 roku Herbiarz akcentuje i tam jest opowieść o tej freestyle'owej historii.
Słuchajcie, odsyłamy was do twórczości Herbiarza. Gdzie ciebie można znaleźć? Facebook oczywiście tak, Instagram tak. Co
Spotify,
jeszcze?
Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, ale Introdukcja Records. Może jak wpiszecie Herbiarz też wyskoczę. Jestem na każdej tak naprawdę bardziej popularnej platformie społecznościowej oprócz X.
I jeszcze w Radiu Gdańsk przecież, prawda?
Oczywiście.
Dobrze, Herbiarze drogi, czy gdzieś posłuchamy ciebie? Wiem, że koncertowałeś tutaj w koło komina, że tak powiem, ale i nie tylko, bo były jakieś wyjazdy do Bełchatowa, jeśli dobrze pamiętam. Opowiedz, czy coś się szykuje w takim kontekście koncertowym? Gdzie mogą cię nasi słuchacze dorwać?
Z dalszych jeszcze był koncert w Burnley, w Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam Lolo PBB, Trilo i Miliona. A między styczniem a kwietniem planujemy rozpocząć trasę koncertową z moim menedżerem. Nie będę wspominał zbyt wiele, ale obserwujcie mnie na Facebooku i Instagramie, a na pewno usłyszycie o nadchodzących koncertach.
Znasz Patadre?
Padre, tak. Pozdrawiam.
Życzę tobie powodzenia i pozdrawia ciebie także.
Dziękuję, salut.
Patowi Dre także pozdrowienia. Herbiarz był naszym gościem, zostało nam 10 minut audycji. Ostatnie pytanie będzie nie dotyczyło ciebie, bo mocno skupiliśmy się na tobie. Za co cenisz Łonę?
Intelektualny rap. Intelektualista. Pokazuje błysk inteligencji pisarza. To się rzadko, uważam, zdarza w Polsce, w muzyce, która dociera dalej do słuchaczy.
A ja widziałem tę inteligencję i ten błysk wokół, nie kadząc tobie zupełnie, w Herbiarza głosie i w Herbiarza oczach. Sami ocenicie, czy tak właśnie jest, czy tak nie jest, to oczywiście do oceny indywidualnej każdego z naszych słuchaczy. Łona i rozmowa z Bogiem na pożegnanie naszej wizyty Herbiarza w studiu Radia Gdańsk. Bardzo ci dziękuję za przybycie.
Dziękuję bardzo, że mogłem się tutaj wypowiedzieć i udzielić.
Mamy jeszcze 3 minuty, żeby zaprezentować Black Milka na sam koniec, ale Herbiarzowi tak było przyjemnie w Radiu Gdańsk, że jeszcze ostatnie zdanie, wolny wniosek od naszego gościa dzisiejszego.
Czy czyli mogę powiedzieć, co chcę?
Dokładnie tak.
To nie wiem, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje rodziny, kochajcie bliskich i róbcie swoje. Udoskonalajcie się, znajdźcie swoje kung fu, coś, jakaś droga doskonałości, do której będziecie mogli dążyć, bo to sprawia wiele przyjemności i hartuje ducha, ciało, wolę. Polecam.
Herbiarz był naszym gościem, Gosia Ławnicka, Paweł Kątnik. Dziękujemy za dzisiejszy Rap na Fali.
Rap na Fali. Radio Gdańsk.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mm-hmm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaję tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie, więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak, to jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem, czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.